Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam w herbacie, a dziś rozmowa o sztucznej inteligencji, bo oto przy Politechnice Gdańskiej powstał klub Zatoka Sztucznej Inteligencji. Jego prezesem jest profesor Jacek Rumiński.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Takiego pytania na dzień dobry chyba pan profesor się nie spodziewa. Czy jeszcze warto uczyć dzieci pisać?
Myślę, że warto. Jest to związane z tym, że pisanie jest też formą wyrabiania i ćwiczenia pamięci, o dziwo.
Bo co ostatnio zauważyłem, podpisywałem jakieś dokumenty i zauważyłem, że coraz brzydziej, coraz gorzej piszę i właściwie nie używam długopisu, nie używam ołówka czy czego tam jeszcze.
To prawda. Myślę, że to używanie pisma odręcznego kończy się gdzieś na studiach. Tak często, bo już nawet widokówek nie wysyłamy.
Miałem taką refleksję, że zaczęliśmy żyć w świecie klawiatury.
A, oczywiście, ale również ekranów dotykowych, bo coraz częściej te klawiatury są wirtualne.
A przyszłość, którą pan się zajmuje, to jest sterowanie głosowe całym światem.
No, nie tylko. Generalnie to są rozwój interakcji człowiek-komputer i różne metody, a więc na przykład interakcja poprzez ruchy gałki ocznej, poprzez interakcję z inteligentnym materiałem, czyli na przykład jeżeli chcemy sobie usłyszeć kolejną piosenkę, dotykamy sobie gdzieś tam na spodniach czy na rękawie i wykonywane jest działanie, czyli na przykład przechodzimy do kolejnej piosenki albo jest głośniej na przykład odtwarzana piosenka.
Takie spodnie już istnieją?
Spodnie prototypowe, natomiast materiały, tak, nazywa się to elektroniczne czy smart textile, czy elektroniczne materiały. No i takie możliwości są już dostępne. My w naszym projekcie, jednym z kilku, realizowaliśmy coś takiego, czyli interakcje za pomocą właśnie takiej inteligentnej tkaniny z mobilnymi, multimedialnymi okularami.
O inteligentnych tkaninach rozmawiałem niedawno ze swoim znajomym krawcem. Myśleliśmy, że coś takiego warto byłoby szyć, ale jak to prać?
A, no oczywiście, ale to już są takie materiały w tej chwili, że one są i można je prać i inne robić. Natomiast krawiec byłby bardziej chyba zainteresowany,
żeby... Inteligentna koszulka dla biegaczy.
No właśnie,
żeby... Mierzy wszystko, w każdym punkcie ciała.
A, to niewątpliwie tak. To już takie rozwiązania są robione i oczywiście to są sensory, czujniki, które są wbudowywane w takie inteligentne koszulki, które mierzą podstawowe parametry życiowe, ale też wydajnościowe, parametry otoczenia, a więc wszystko coś, co może wpłynąć na to, jak taki profesjonalny sportowiec może poprawić swoje
ale
wyniki.
Ale to, o czym rozmawiamy, to nie jest jeszcze sztuczna inteligencja, prawda? To jest po prostu technologia.
Ale to jest element sztucznej inteligencji, dlatego że ta interakcja człowiek-komputer no, mieści się już w pojęciu sztucznej inteligencji.
Bo pan jest szefem nowo powstałej grupy zainteresowanej sztuczną inteligencją. To się nazywa Zatoka Sztucznej Inteligencji.
Właśnie, jestem prezesem klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji, która zrzesza osoby zainteresowane właśnie tą dziedziną z Politechniki Gdańskiej. No i otwieramy właściwie się na cały region, żeby promować, rozwijać i integrować wszelkiego rodzaju działania związane właśnie ze sztuczną inteligencją.
A dla wielu osób to jest chyba jeszcze hasło abstrakt.
Myślę, że tak, ale... Coraz więcej osób rozumie, czym jest sztuczna inteligencja dzisiaj i czego możemy...
Sztuczna inteligencja to kojarzą z robotem, androidem.
No właśnie, to jest takie pojęcie sztuczny człowiek właściwie, świadomość i tak dalej. Tak, ale dzisiaj sztuczna inteligencja to przede wszystkim takie proste zdolności, które są realizowane za pomocą maszyn. Czyli takie składowe, można powiedzieć, takiego robota, czy takiej ogólnej inteligencji. Człowiek jest uniwersalną, biologiczną maszyną poniekąd. To znaczy umie wiele różnego rodzaju rzeczy robić, ma wiele zdolności. A dzisiaj w praktyce realizowane są pojedyncze zdolności. Na przykład rozpoznawanie obrazu, na przykład rozpoznawanie tekstu, na przykład oddziaływanie inteligentne na środowisko. Czyli pojedyncze takie działania są dzisiaj z dużym powodzeniem realizowane przez maszyny.
I cały czas na Politechnice Gdańskiej trwają badania, jak odróżnić psa od kota?
O, myślę,
to jest takie trudne zadanie dla maszyny.
No myślę, że już...
Klasyka gatunku.
Nie, no już maszyna sobie z tym radzi, natomiast my bardziej już idziemy w inne dziedziny zastosowań, to znaczy bardziej praktyczne, takie, które wspierają bezpieczeństwo osoby na drodze na przykład, czyli rozpoznawanie warunków drogowych albo rozpoznawanie chorób na przykład na podstawie danych medycznych czy obrazów medycznych. A więc to są bardziej już takie zadania, które no, mają przełożenie na
taką... Słynne badania to badania nad wykrywaniem czerniaka, tak? Raka.
O tak, to niewątpliwie są słynne badania, były opublikowane też wyniki na dużych bardzo próbach przez kolegów z zagranicy. Natomiast to nie tylko to, ale to badania chociażby rozpoznawania nowotworów piersi na podstawie obrazów mamograficznych, to analizy dna oka chociażby różnego rodzaju. Tak więc w praktycznych...
Maszyna prawdopodobnie potrafi to lepiej od człowieka, tak?
Tak, to co najmniej na takim samym poziomie dla tych zbiorów, które posiadamy, a coraz częściej są publikowane wyniki badań, że ta dokładność rozpoznawania jest większa dla maszyny niż dla średniego, przeciętnego eksperta w danej dziedzinie.
A, bo człowiek może być zmęczony, może mieć gorszy dzień?
A no właśnie, bo też to są takie fajne też badania, że porównuje się też ludzi. To znaczy, że bierzemy na przykład 3 czy 4 radiologów i no, średnio podobnie oceniają, ale są też różnice między nimi. A w związku z tym jest pytanie, do czego porównujemy maszynę? Czy do najlepszego specjalisty, czy do średniej? No i te maszyny dzisiaj potrafią rozpoznawać naprawdę dobrze, co najmniej na poziomie tego średniego specjalisty, czy na przykład radiologa.
A to też chyba jeszcze nie jest sztuczna inteligencja.
To znaczy, to już jest sztuczna inteligencja. Dzisiaj maszyny, które realizują takie zadania z sukcesem, to są te, które realizują proste zadania. Tak jakby odnieść do pojedynczej zdolności człowieka. Rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie tekstu i tak dalej. To są pojedyncze zadania i z tym sobie radzą świetnie. Na przykład gry, prawda? Właściwie wszystkie najbardziej złożone gry maszyna już lepiej gra niż człowiek. Czy to są szachy, to już dawno, ale również takie gry jak Go czy gry komputerowe. Maszyna uczy się sama na podstawie przykładów i gra lepiej niż człowiek. Ale to jest ciągle jakiś zestaw gier, żeby uczyć. Nie jest tak uniwersalna jak człowiek. Znaczy, że nagle człowiek siada i właściwie w każdą grę potrafi jakoś tam grać. Maszyna potrzebuje się nauczyć danej gry.
A czym jest sztuczna inteligencja? Na razie jest tym, czego nie widać.
Idziemy w kierunku takim, żeby zbudować może maszynę uniwersalną, która tak jak człowiek by potrafiła wiele. Tego na razie.
Na razie to ona mi się kojarzy z profilowaniem w internecie.
To też. To my mówimy o takiej maszynie, która no nie jest ucieleśniona w tym sensie, że nie oddziaływuje poprzez jakieś ramiona, czy nogi, czy koła, ale jest tylko komputer. I gdzieś tam w tym komputerze, w tym wirtualnym świecie jest algorytm. I ten algorytm, na przykład tak jak pan powiedział przed chwilą, potrafi profilować osoby, czyli budować profil osoby.
Prawda, co ja lubię, czego nie lubię.
Tak, i rekomendować na przykład na podstawie tego profilu coś, co ten algorytm uzna za ciekawe.
Dosyć nachalnie czasami przyznam.
Może też. To wszystko zależy od twórców tego algorytmu. Jeżeli twórca tego algorytmu albo firma, która zleciła opracowanie tego algorytmu, no zależy im na jakimś zysku, no to oczywiście będzie chciała sugerować zakup jakichś towarów, które przynoszą korzyści tej firmie.
Ja czasami się oburzam na to.
No i słusznie. Ale też proszę zauważyć, oburzamy się też na ludzi, którzy przychodzą czasami, próbują nam coś wciskać.
Akwizytorom już dziękujemy, tak?
A już proszę zobaczyć, już teraz nie ma takich tradycyjnych akwizytorów, którzy chodzili od domu do domu i coś tam, czy nawet w pracy od pokoju do pokoju i próbowali coś sprzedawać. Teraz są telefoniczni, internetowi, akwizytorzy i to też nie za bardzo lubimy, prawda, taką interakcję. Ale też można się zabezpieczyć przed tym w taki sposób, że można korzystać z przeglądarek, które będą działały w trybie ochrony prywatności i wtedy takie informacje zapisywane nie są, tylko to wymaga dodatkowego wysiłku, a my dzisiaj nie mamy czasu na to.
Są takie wyszukiwarki?
Tak, to znaczy na każdej współczesnej chyba wyszukiwarce można wejść w tryb tej wyszukiwarki, czyli takie przeglądanie z ochroną prywatności. No i wtedy informacje nie powinny być zapisywane.
A inne pytanie brzmi, czy jesteśmy podsłuchiwani przez nasze telefony, smartfony?
No, tego nie wiem. To oczywiście, jeżeli mamy takie systemy, chociażby jak inteligentnych asystentów, które czuwają cały czas i czekają na polecenie głosowe, no to może się taka sytuacja zdarzyć, że coś nas może podsłuchiwać, ale...
Bo ja mam takie doświadczenie, że rzeczywiście ostatnio byliśmy u znajomych, oni założyli sobie nowy trawnik i dużo o tym trawniku rozmawialiśmy. Gdy wsiedliśmy, wracając od nich do samochodu, to gdy moja żona weszła do sieci, to pierwsze, co jej się ukazało, reklama trawników.
No, albo to jest zbieg okoliczności, albo rzeczywiście miało jakieś takie nieprawidłowe zdarzenie miejsce. Natomiast czy jest to teoretycznie możliwe? Jest to teoretycznie możliwe. Czy jest to realizowane rzeczywiście przez firmy, takie nielegalne działanie? No nie wiem, tego nie potrafię powiedzieć, bo to trzeba by oczywiście zbadać, udowodnić. Ale potencjalnie jest to możliwe.
Świat przyszłości to taki świat, że gdy maszyna, którą będziemy nosili w kieszeni na przykład, czy w okularach, będzie rozpoznawała wszystko to, co spotkamy na drodze? Każdą twarz, informacje o człowieku?
Oczywiście.
Będzie mieli podaną jak na dłoni?
Oczywiście, jest to jak najbardziej możliwe. Jest to kwestia tylko zabezpieczeń poprzez prawo, poprzez wytyczne w zakresie etyki, bo z punktu widzenia technologicznego będzie to jak najbardziej możliwe.
San Francisco jest podobno pierwszym miastem na świecie, w którym zakazano używania systemów rozpoznawania twarzy na ulicy.
Tak, to są takie zagadnienia etyczne bardzo ważne. Proszę zauważyć również nasze przepisy RODO czy inne też wprowadzają ochronę pobierania czy rejestracji danych biometrycznych na przykład, a więc to są związane chociażby dane z twarzą, z rozpoznawaniem twarzy i tak dalej. No to jest bardzo istotne. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład rozpoznawanie twarzy to jest też jakby możliwość wykorzystania w budowaniu profili osób. No weźmy taki przykład, reklama. Reklama na ulicy, inteligentna. Patrzy na pana i co może ocenić? No, na podstawie twarzy, pana wiek, oczywiście płeć, na podstawie ubioru, jak pan się ubiera, jakie to są ubrania markowe, niemarkowe, czy jest pan potencjalnie zadbaną osobą, a więc potencjalnie bogatą, co panu rekomendować na przykład. I to tylko na podstawie tych informacji zebranych w danej chwili. A jeżeli pana rejestrowano wcześniej, no to oczywiście będziemy mogli mieć większy profil i tak dalej. Czyli niebezpieczeństwa są tutaj bardzo duże.
Ale korzyści może być też wiele.
Ale oczywiście, no wszystko co wymyśla człowiek ma swoje potencjalne dobre strony i takie, które no, mogą być niewłaściwie wykorzystane. No nawet widelec. Widelcem można oczywiście jeść i jemy codziennie.
Komuś oko wykuć.
A można komuś oko wykuć. No i, ale wszystko zależy od tego, jak to stosujemy. Myślę, że sztuczna inteligencja więcej przyniesie korzyści, a potrafimy sobie już radzić z różnego rodzaju ograniczeniami rzeczy, które są złe. Potrafiliśmy sobie radzić, żeby ograniczać dostęp do broni, czy takiej, czy nawet atomowej. Prawda? W związku z tym myślę, że też poradzimy sobie z dostępem do tego, żeby ograniczać pewne rzeczy.
To wszystko, o czym rozmawiamy, to futurystyka. A nad czym pracuje się, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w Trójmieście?
No to przede wszystkim w Trójmieście pracuje się i na uczelniach, i w firmach. Bo chcę podkreślić, że coraz więcej firm, również w Trójmieście, ma swoje działy badawczo-naukowe i rozwijane są różnego rodzaju projekty. Na uczelni pracuje się chociażby w takich dziedzinach jak właśnie rozpoznawanie obrazów medycznych, czyli wspomaganie diagnostyki medycznej. Takie działania są prowadzone chociażby na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Są badania, które dotyczą analizy i rozpoznawania obrazów dna, na przykład morskiego, a więc automatyczne takie analizy, co tam się znajduje na podstawie pomiarów. Analizy tekstu chociażby, czyli rozpoznawanie tekstu, czy synteza tekstu, generacja dokumentów. Weźmy taki przykład. Mamy obraz medyczny, czyli wynik badania tomografii komputerowej. No i teraz co my możemy zrobić? Po pierwsze zanalizować ten obraz i określić co tam jest, ale dodatkowo wygenerować opis tego obrazu. Czyli żeby automat wygenerował, że na tym obrazie na przykład zauważono zmianę o takich parametrach i tak dalej. Czyli właściwie całą analizę zrobi komputer. Po pierwsze i pomierzy ten obraz, bo przecież to też jest komputer, taka tomografia komputerowa. Zanalizuje taki obraz. I to, co zanalizował, wynik opisze w języku naturalnym, czyli w takim języku zrozumiałym dla każdego z nas, co na tym obrazie jest.
A ja się obawiam, nie wiem, czy tutaj obawa to jest dobre słowo, ale w niedalekiej przyszłości, no to nie chirurdzy będą robili operacje, tylko inteligentne maszyny.
A czy to źle?
Które będą analizowały ten obraz pola operacyjnego na żywo.
Ale czy to źle? Ciągle dzisiaj mówimy, że te metody to będą wspomagały lekarzy. To znaczy lekarz i tak podejmuje decyzję, jest odpowiedzialny za tą decyzję. Na razie mówimy o tym, że te wszystkie rozwiązania będą wspomagały. Ktoś będzie musiał zatwierdzić, czy ten opis, na przykład to rozpoznawanie jest dobre. W przypadku maszyn, które prowadzą zabiegi, i tak lekarz czuwa.
No już są, tym, tak? Oczywiście. Roboty operacyjne, które pozwalają na zabieg na odległość.
Oczywiście, że tak, ale i tak są wspomagane i nadzorowane przez lekarzy. I myślę, że to się przez długi czas nie zmieni. A czy to źle? Jeżeli ja będę miał wybór na przykład, żeby być zoperowany przez robota lub w ogóle nie być zoperowany, ponieważ nie ma na przykład dostępności lekarzy, no to oczywiście wybiorę, podejmę to ryzyko, żeby być zoperowany przez robot, jeżeli od tego będzie zależało moje życie.
Ciekawy świat nam się rysuje. To rzeczywiście jest jakaś niedaleka przyszłość?
Pojedyncze rozwiązania, które dotyczą tych działań, o których powiedziałem wcześniej, to jest niedaleka przyszłość. Natomiast taka sztuczna inteligencja, jak sztuczny człowiek, jak to, co znamy z filmów typu Terminator na przykład, no to jest ciągle odległa przyszłość.
W takim razie jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Zatoka Sztucznej Inteligencji?
Po pierwsze, promuje to, co się dzieje aktualnie w zakresie badań, w zakresie sztucznej inteligencji. Po drugie, chcę uczyć, czym jest sztuczna inteligencja, jakie są zalety i jakie są może niebezpieczeństwa, a więc integrować wszelkiego rodzaju kursy, zarówno na studiach, jak i poza tym. Comiesięczne spotkania są na przykład organizowane, w których pokazujemy, co się dzieje w zakresie sztucznej inteligencji, podejmujemy problemy z tym związane chociażby. Tak więc badawczo-dydaktyczna i popularyzacja właściwie tego, co się dzieje w zakresie sztucznej inteligencji.
A kiedy dojdzie do pierwszego takiego pełnego wywiadu z botem?
Ja myślę, że to już dzisiaj jest możliwe. Zależy tylko, na jaki temat chcemy prowadzić rozmowę z takim botem. Rok temu firma Google zaprezentowała...
Z botem, czyli maszyną, która mówi.
Zaprezentowała takie rozwiązanie, w którym pokazano, jak maszyna rzeczywiście prowadziła rozmowę z osobami. Na przykład maszyna dzwoniła, żeby umówić klienta na spotkanie u fryzjera. No i w pełni... ta rozmowa przypominała rozmowę między człowiekiem i człowiekiem. Doszło do tego, że w wymaganiach etycznych pojawiły się takie jakby żądania, aby jasno wskazywać, iż to mówi maszyna. To znaczy, że jeżeli taki bot chce rozmawiać z człowiekiem, to powinien się przedstawić, że jest sztuczną inteligencją. A dlaczego tak jest? No dlatego właśnie, że już teraz nie można rozpoznać, czy to jest człowiek, czy to jest maszyna.
Opowiadał profesor Jacek Rumiński, prezes klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.